Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan Jacek Bończyk, reżyser najnowszego spektaklu premierowego w Teatrze Bagatela, czyli Bajki dla Niegrzecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Tym spektaklem Teatr Bagatela rozpoczyna nowy, 104 sezon artystyczny. Dlaczego akurat na taką sztukę Państwo postawili?
Zadzwonił do mnie Krzysztof Materna jakieś pół roku temu. A kontaktowaliśmy się kilka razy, rozmawiając o tym, że chciałby mieć taką pozycję w repertuarze, która będzie żartobliwa, która będzie kierowana do publiczności. No, ten rozstrzał wiekowy jest rzeczywiście duży, bo uznaliśmy, że to będzie zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zaproponowałem Bajki dla Niegrzecznych i tutaj jest taka wycieczka sentymentalna, że wiele, wiele lat temu, kiedy ja jeszcze byłem na studiach na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu, poznałem Marka Maternę, kompozytora, świetnego pianistę, z którym Wydział współpracował, bo myśmy robili też dyplom, w którym brałem udział. To były lata 90. wczesne, więc bardzo dawno temu. I postanowiłem zaproponować teksty Hoffmana, które mnie zawsze i bawiły, i które do mnie wracały. I dyrektor się na to zgodził, myślę, że z dużym zaciekawieniem. Tak naprawdę też zobaczył i usłyszał kompozycję swojego brata sprzed wielu, wielu lat. Więc to tym bardziej ważna sytuacja. Wiedziałem, że w Teatrze Bagatela są aktorzy, którzy świetnie śpiewają, więc to jest duża przyjemność dla mnie, ponieważ reżyserowałem całą masę rzeczy muzycznych w różnych teatrach, również w teatrach muzycznych stricte, gdzie robiłem musicale. A tutaj wiedząc i przeglądając repertuar, przyglądając się oczywiście ludziom, wiedziałem, że to, mówiąc kolokwialnie, może zażreć. I nie pomyliłem się. Krzysztof Materna powiedział, dostaniesz moich najlepszych śpiewających ludzi. I to się już sprawdziło po pierwszej próbie, kiedy wiedziałem, że będzie świetnie, że można sobie pozwolić na wielogłosowe śpiewanie. Dawid Sulej-Rudnicki, który ich zna, pierwszy raz pracujemy ze sobą, ale uznałem, że kierownik muzyczny powinien być stąd, powinien ich znać, powinien znać ich możliwości. I Dawid, który dostawał ode mnie nuty sprzed 30 lat, pisane przez Marka Maternę, wiedział, jak je opracować, wiedział, w którym momencie może komuś dać wysokie śpiewanie, gdzie sprawdzi się sytuacja rytmiczna, więc dla mnie to wielka przyjemność, bo nie było z tam najmniejszego problemu. Chyba po raz pierwszy w życiu mogę powiedzieć, że aktorzy teatru dramatycznego najlepiej śpiewają w Bagateli.
Czyli można z tego wywnioskować, że dobrze ocenia pan krakowskich aktorów, aktorów Teatru Bagatela, choćby pod tym kątem muzycznym.
Absolutnie tak. Dodam, że to jest mój pierwszy spektakl w ogóle robiony w Krakowie, więc bardzo miła niespodzianka, a jednocześnie, jak mówię, no, mam zwyczaj robić research, to tak dzisiaj jest, że jeśli wiem, a zaufałem dyrektorowi Maternie, że oni śpiewają, no to potem oczywiście sprawdziłem sobie na stronie, widzę, że niektórzy z nich są wykształceni muzycznie, widzę, że mają swoje recitale, więc mówię, dobrze, róbmy. I jest to wielkie szczęście, naprawdę, ale nie jestem przesądny, to rzadki przypadek wśród aktorów. I mówię o tym, że zmierzamy do premiery, i z próby na próbę to nabiera jeszcze innych kolorów i naprawdę jestem bardzo podekscytowany, czekając na pierwszy kontakt z publicznością i na to, że w tym tempie, w pięknych światłach, fantastycznej scenografii Grześka Policińskiego, kostiumy Anny Sekuły, które są doskonałe i z najlepszych materiałów, choreografia Ingi i aranżacje Dawida. I że jesteśmy gotowi zaprezentować spektakl, który mam wielką nadzieję, będzie tutaj grany i oblegany, jeśli chodzi o Teatr Bagatela.
Mówi Pan o publiczności, więc o tę publiczność i o ten odbiór, który chciałby Pan uzyskać, chciałabym Pana zapytać, bo spektakl, przynajmniej w opisie przeczytamy, jest dedykowany widzom od 6 lat do 106, czyli szerokie spektrum wiekowe. No ale gdyby trzeba było rzeczywiście tego docelowego widza tego spektaklu, spektaklu Bajki dla Niegrzecznych, określić, to wskazałby Pan na?
Wskazałbym od 6 do 106, ale z takim założeniem, że wiadomo, że dzieci będą to odbierać inaczej, zupełnie inaczej średniaki, a zupełnie inaczej ludzie w moim wieku. Nie lubię sformułowania, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, więc absolutnie go nie używam. Chodzi mi o to, że w każdym najbardziej dojrzałym człowieku jest to dziecko, które domaga się wrażeń. My dorośli pamiętamy, jak byliśmy wychowywani, czym byliśmy straszeni. Straszono nas dziadem z worem, cyganem albo czarną wołgą. Dzisiaj dzieciaki oglądają kreskówki, oglądają filmy, mają gry, gdzie tak naprawdę, nie wiem, przelew krwi albo utrata kończyny nie jest czymś szczególnym. Mnie bardzo zależy na tym, żeby widz, który tu siedzi, niezależnie od tego, mówię, czy 6, czy 106, żeby zobaczył, z jakim dystansem można podejść do zakazów, nakazów, też do przypadłości, które i dziś działają. Ja pamiętam, że moja mama, żebym chciał zjeść zupę, a tu jest między innymi piosenka o Michasiu, co nie chciał zjeść zupy i musiał umrzeć, mówiła, widzisz ten zegarek? Jak wskazówka będzie tam, to ta zupa ma być zjedzona. Ja oczywiście byłem przekorny już zawsze, więc siedziałem, aż ta zupa była zimna i potem ją trzeba było wlać z powrotem do garnka. A chodzi mi też o to, żeby od najmłodszych lat, uważam, że teatr ma taką powinność, może misja to jest za duże powiedzenie, ale chciałbym, żeby po takim spektaklu dzieciak mógł zapytać w domu, co to jest ten czarny humor, co to jest ten dystans. I wtedy powinien usłyszeć, miałeś dziecko właśnie dzisiaj pierwszy kontakt z surrealistycznym poczuciem humoru. A to przecież gdzieś tam no jest jednym z czynników i wychowania, i tego, że posiadamy jakiś zmysł estetyczny. Ja wierzę w to, jestem idealistą, że to będzie lekko przyjęte.
A to ciekawe swoją drogą, bo dzieci bardzo często czytają dosłownie to, co jest im podane, więc czekamy na te pierwsze recenzje dziecięce. Natomiast chciałam, będąc przy tym wątku z kolei, zapytać o to, czy Pan chce widza czegoś uczyć, choćby tego dystansu, czy edukować właśnie poprzez taką formę, a nie inną, czy być może bawić?
Myślę, że w tym wypadku można zarówno rozbawić, jak i wyedukować. Ja pozwoliłem sobie napisać 3 piosenki, do których napisał muzykę Dawid Sulej-Rudnicki, gdzie rzeczywiście jest to taki mój wtręt, a właściwie nawias, w który biorę ten cały spektakl, czyli pokazuję te piosenki z XIX wieku, napisane teksty przez psychiatrę austriackiego, ale
rozszerzmy ten wątek, jeśli można.
Z przyjemnością. Heinrich Hoffmann, który, jak powiedziałem, był psychiatrą, miał 3 dzieci i zbliżając się do świąt, postanowił, że pójdzie do księgarni i nabędzie jakąś książkę, którą będzie mógł poczytać dzieciakom, która będzie z jednej strony właśnie edukacyjna, właśnie mówiąca o pewnych zasadach, które w życiu powinny obowiązywać, ale która będzie żartobliwa. Czyli tak sobie wymyślił, no dość dużo nabudował. Po czym chodził od księgarni do księgarni i nie trafił na to. W związku z czym kupił czysty notatnik, usiadł i postanowił napisać to sam. Napisał kilkanaście takich opowiadań, a następnie nawet je zilustrował, ponieważ potrafił to robić. I do Wigilii ta książka była pod choinką. Bardzo się spodobała dzieciom. Od razu właśnie krążyły o niej legendy, że jest piękna, lekka, chociaż strasząca, ale nie w tym tonie jak bracia Grimm i Andersen. I znajomy wydawca powiedział, wiesz co, to ja może wydrukuję to. będzie można komuś pożyczyć, puścić dalej. Po czym się okazało, że wydrukował tego o wiele więcej niż powiedział Hoffmanowi. Po czym ktoś się wziął za pierwsze tłumaczenie, a potem się okazało, że ta książka zaczęła krążyć w innych krajach i do dzisiaj ukazała się w 540 wydaniach. Została przełożona na japoński, chiński, nawet na alfabet Braille'a i sobie jest i krąży. To jest tak, że jeśli ktoś mnie pyta na przykład, a jaki ty spektakl robisz w tym Krakowie? Ja mówię, no, robię bajki dla niegrzecznych Hoffmana. Poczekaj, i ludzie potrafią sadzić całymi fragmentami o Michasiu, albo gdy mateczka wyszła z domu, dzieci czwórka po kryjomu, chociaż mroźny wiał wiaterek, poszła sobie na spacerek, idą rzeczka, na niej kładka, składki spadła w dół Beatka i potem tak po kolei to leci. Więc przede wszystkim bardzo duża doza poczucia humoru, fajnej estetyki, kurczę. Mnie się to podoba, jest to bardzo teatralne. A do tego, no właśnie trochę jednak ta dydaktyka i ten, jak wspomniałem, te moje piosenki, które są na początku utworu i na końcu, które jednak powodują, że potem wracamy do tej naszej rzeczywistości.
No właśnie, bo ja o ten odbiór współczesny chciałabym pana zapytać, o to uaktualnienie, przecież jakby nie było twórczości XIX-wiecznego twórcy. Krótka forma, zabawna, humorystyczna, dowcipna, wierszowana, zostaje pokazana na scenie. Jak ją dzisiaj możemy czytać?
Ja bym bardzo chciał, żeby to była wycieczka w przeszłość. Piosenka, która jest ostatnia w spektaklu, mówi o tym, że tak się kiedyś dzieci straszyło. A dziś jest inaczej, stawiamy na wyobraźnię dziecięcą. Ja bardzo stawiam na to, że nawet ten dziecięcy widz uruchomi swoje pokłady wyobraźni i potem sobie będzie chciał przewinąć taki film z taką piosenką. Ja przynajmniej tak mam, nawet jak rozmawiam z aktorami, to mówię, poczekajcie, bo pytasz mnie o tą piosenkę, ja sobie to przewinę. I oglądam sobie, oczywiście oglądając, dodajemy różne elementy, dodajemy inną scenografię, możemy dodać odgłosy, zapachy. Mnie to ciągle fascynuje w teatrze, że my tutaj możemy zadziałać na różne zmysły, a jednocześnie edukujemy, bo jak mówię, mam taką swoją wycieczkę na temat telefonów, które dzisiaj moim zdaniem, niezależnie od tego, że oczywiście powodują, że jesteśmy na bardzo krótkiej smyczy, możemy w każdej chwili mieć swój komputer w garści, ale uważam, że bardzo zjada nam czas i bardzo spłyca nasze wszelkie relacje. Idąc do teatru codziennie mówię aktorom, a dzisiaj wpadło na mnie 8 ludzi. Ja ich nazywam zombie z telefonami.
I zombie z telefonami pojawią się na scenie.
Pojawią się na scenie, żeby naprawdę trochę postraszyć współczesnym zagrożeniem.
To powiedzmy jeszcze, panie reżyserze, o samej formie spektaklu. Po jaką formę pan sięgnął?
Sięgnąłem po formę, którą lubię najbardziej, czyli taką, którą sobie kiedyś wymyśliłem. W tym wypadku surrealistycznego humoru. Porozmawiałem ze scenografem, z którym pracuję od zawsze i moim przyjacielem Grześkiem Policińskim i mówię, zróbmy z tego coś na kształt domu, na pewno muszą być drzwi, które czasem skrzypną, które się czasem same otworzą, które wiatr otworzy i podziałajmy światłem właśnie wyobraźnią. Tu się pojawia tylko kilka rekwizytów. Aktorzy wcielają się z każdą piosenką w zupełnie inną postać. Mają też, jak mówię, te inne rekwizyty. Jest takie nagromadzenie tego, że ja i tak uważam, że to jest bogate, ale bogate nie przez przerost formy rekwizytowo-scenograficznej, ale przez to, co się dzieje w muzyce, w tekście i w kreacji aktorów. Oni się tutaj bawią jak dzieci też. Ja miałem trudne zadanie, bo jeżeli przychodzi reżyser do zespołu jeszcze, którego nie zna i ma opowiedzieć o spektaklu. Ja im opowiadam, w trakcie oczywiście macham łapami albo chodzę i udaję chód jakiegoś dziwnego faceta, drwala albo krawca i tak naprawdę ja widziałem, że oni się zakręcili tym, że przyjechał tutaj facet po 50, nagle opowiada im dziwne rzeczy. Mówi o tym, że będziemy grali czasem slapstickowo, a przede wszystkim lekko. I do tego wszystkiego potrzebujemy dystansu, bardzo dużego przymrużenia oka i tego, żebyśmy się wszyscy tym zabawili.
W końcu bajki dla niegrzecznych, a myślę, że taki pierwiastek niegrzeczności jest zarówno w tym 6-latku, jak i w 100-latku, czyli w widzach, do których pan kieruje ten spektakl właśnie. Pan Jacek Bończyk, reżyser spektaklu Bajki dla niegrzecznych, był dziś moim i państwa gościem i opowiadał o tymże spektaklu, pierwszej premierze Teatru Bagatela, który na deskach Teatru Bagatela na scenie Sarego 7 pojawi się już 16-17 18, 19 i 20 września. Zapraszamy do teatru.
Zapraszam serdecznie i pamiętajcie Państwo, że każdy ma w sobie gen niegrzeczności. Warto się z nim zmierzyć również żartobliwie na scenie Teatru Bagatela.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.